Jak to miło znowu być w świątyni Opatrzności Bożej. Cieszę się, że mogę też Was poznać. Dzisiaj mamy zastanowić się wspólnie nad tematem, który właśnie dlatego zaproponowałem, ponieważ jest to temat, który wydaje mi się ciągle jeszcze jest dla nas troszeczkę zagadką, trochę tajemnicą, a na pewno jest za mało jeszcze zgłębiony. Mianowicie chciałbym troszeczkę spróbować, bo chyba nikt tego jeszcze dokładnie nie robił, powiedzieć coś o tym, co można by nazwać i co na potrzeby tej konferencji nazwałem duchowością Bożej Opatrzności. Wiemy, że w Kościele są różne duchowości, różne sposoby przybliżania się do Boga, różne sposoby i różne drogi, które do Boga prowadzą. Na tym polega także wspaniałość Kościoła i jego niezwykłość, że nie ma jakiejś ustalonej jednej drogi poza samym Chrystusem, który jest drogą do Ojca. Nie ma jakiejś jednej drogi, to znaczy w ramach tej jednej drogi, czy w Chrystusie mamy bardzo wiele różnych sposobów dochodzenia do Boga i w związku z tym także możemy wyróżnić czy pokazać coś takiego, co nazywa się duchowością opatrzności. I zacząć trzeba chyba tutaj od tego, że spotykamy się nie jako ludzie, którzy o opatrzności nic nie wiedzą. Jesteście tymi, którzy są tutaj właśnie dlatego, że szczególnie chcą jakoś oddawać cześć Bożej opatrzności i wcielać prawdę o Bożej opatrzności w swoje życie. W związku z tym trzeba przypomnieć tylko to, co jakby już w tej duchowości opatrzności jest i co, myślę, każdy z nas jakoś praktykuje. Pierwszy, najbardziej taki oczywisty wymiar współpracy z opatrznością na każdy dzień to jest po prostu zaufanie Bożej opatrzności. I chciałbym tutaj jakby tylko podkreślić, że po prostu to zaufanie Bożej opatrzności to jest tak jak cnota teologiczna nadziei, czyli jest to coś, co w nas ma wzrastać. To nie jest coś, co jest raz osiągnięte, raz dane, tylko jest to coś, co ma rosnąć. I w związku z tym potrzebne jest mnożenie aktów zaufania Bożej opatrzności i dobrze jest być może robić to każdego dnia nawet. Myślę, że poranna modlitwa jest takim dobrym momentem, kiedy każdy z nas może powierzyć cały swój dzień Bożej opatrzności, ale jednocześnie wyrazić swoją własną ufność w to, że wszystko, co mnie tego dnia spotka, będzie zgodne z wyrokami Bożej opatrzności. To jest tutaj taki podstawowy punkt wyjścia. Druga rzecz, czy drugi element tej opatrznościowej duchowości, to jest to, co robimy dzisiaj. Dzisiaj spotykamy się przede wszystkim po to, aby dziękować za sakrament Chrztu Świętego, za ten wielki dar, którym rozpoczęło się nasze duchowe życie, rozpoczęło się w nas życie Boże. I w związku z tym nasza pobożność opatrznościowa, nasze zaufanie opatrzności Bożej także musi być podsycane przez dziękczynienie. I zobaczmy, że znowu chciałbym dzisiaj bardzo zachęcać nie tylko do dziękczynienia raz na jakiś czas, tylko do codziennego pamiętania o modlitwie dziękczynienia. O ile modlitwa poranna to jest raczej prośba o to, aby opatrzność Boża nad nami czuwała, o tyle modlitwa wieczorna to jest takie dobre miejsce, żeby zobaczyć cały dzień, co było przez cały ten dzień i pomyśleć sobie o całym tym dniu właśnie w kategoriach dziękczynienia. Podziękować za wszystkich ludzi, których się spotkało, za wszystkich, których mogliśmy jakoś ubogacić, za wszystko dobro, które się stało. Warto też o tym pamiętać na co dzień. To jest to są takie podstawy, można powiedzieć, i przypomnienie tego, że jeśli chcemy, aby jakby dostrzegać opatrzność Bożą w moim życiu i chcemy bardziej jej zaufać, musimy o to prosić, musimy właśnie mnożyć te akty ufności, ale także musimy potrafić dziękować. A żeby coś potrafić robić, żeby się czegoś nauczyć, to trzeba to robić. W związku z tym trzeba po prostu to praktykować. I chciałbym teraz przejść do pogłębienia. To było przypomnienie. Chciałbym teraz nieco pogłębić to, co tutaj nazwaliśmy duchowością Bożej opatrzności. I na początku chciałem się trochę usprawiedliwić, jako że z zawodu, że tak powiem, z powołania jestem księdzem, a z zawodu jestem filozofem. Chociaż to być może też powołanie, ale na co dzień zajmuję się filozofią starożytną, ale nie tylko filozofią pogańską, ale także filozofią chrześcijańską. I chciałbym, można powiedzieć, tą duchowość opatrzności, którą jakoś tutaj wymyśliłem, zbudować troszeczkę właśnie na takiej głębokiej podstawie tego, co mówili już greccy filozofowie, a później co dopowiedzieli ojcowie Kościoła. Dlatego, że opatrzność Boża jest niezwykłą rzeczą zupełnie. Pośród wszystkich idei, które były obecne w tym czasie, kiedy budowała się chrześcijańska teologia w starożytności, opatrzność Boża jest taką ideą, która jest zupełnie uniwersalna. To znaczy każdy, nawet pogański filozof już może powiedzieć o sobie, że wierzy w opatrzność Bożą i w zasadzie, można powiedzieć nawet więcej, wie, że opatrzność Boża jest. To jest coś zupełnie niezwykłego. Zobaczmy, że ta opatrzność Boża to jest coś, co jest jakby dostrzegalne. Nawet już na takim podstawowym poziomie, kiedy człowiek patrzy na świat i widzi, że ten świat jest zorganizowany, że wydarzenia, chociaż z pozoru chaotyczne, mają jednak jakąś logiczną konsekwencję, że to wszystko jest jakoś sensowne, to już rodzi się przekonanie, że ktoś jednak tym kieruje chyba, że to nie jest wszystko tak, że wszystko jest chaosem, że zdarza się przez przypadek. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tego Ewangelia, dochodzi do tego objawienie, to wtedy ta opatrzność Boża się jeszcze bardziej odsłania. Jeszcze bardziej staje się zrozumiałe, co Bóg robi, dlaczego to robi. W związku z tym chrześcijanin to jest ktoś, kto wie więcej, może lepiej zrozumieć i w związku z tym może lepiej z opatrznością Bożą współpracować. Dlatego może dzisiaj na tej konferencji niektórym się wydawać, z góry za to przepraszam, że jest za dużo Platona, a za mało Pisma Świętego, ale myślę, że także uda mi się pokazać wam, że to wszystko ma sens, to wszystko jakoś głęboko z siebie wynika. I w takim razie, żeby jakby wprowadzić nas w cały temat, w to, na czym opieram te główne elementy duchowości opatrznościowej, zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy Grecy, myślę tutaj przede wszystkim na początek o Sokratesie, wiemy, że Sokrates sam niczego nie napisał, ale jego uczniowie przekazywali różne informacje na jego temat. Sokrates był największym filozofem starożytności w tym sensie, że w zasadzie wszystkie szkoły filozoficzne, które były później, nawiązywały do niego. Mało tego, Sokrates był porównywany do Chrystusa przez ojców Kościoła, ponieważ także zginął za prawdę. Zginął nie godząc się na to, że jest niesprawiedliwie oskarżony i przyjął ten wyrok. W związku z tym ojcowie Kościoła widzieli w nim taką zapowiedź Chrystusa, zapowiedź tego, co później stanie się w Judei 400 lat później, prawie dokładnie 430, bo Sokrates został stracony w roku 399. Otóż uczniowie Sokratesa przekazują nam, że kiedy rozmawiał on ze swoimi uczniami w czasie tych długich debat, chciał przede wszystkim przekazać swoim uczniom tę prawdę, że bogowie opiekują się światem. I można by powiedzieć, że interesowało go to nie dlatego, żeby po prostu wiedzieć. To jest właśnie bardzo ważna różnica pomiędzy tym, jak podchodzono w starożytności do poznawania świata, a tym, jak się dzisiaj do niego podchodzi. Oni nie poznawali świata po to, żeby po prostu wiedzieć, jak świat wygląda. Tylko Sokrates bardzo wyraźnie o tym mówi, że chce, aby uczniowie jego wiedzieli, że bogowie opiekują się światem, po to, aby byli przekonani, że należy dobrze postępować. Czyli zobaczmy kształt świata, to w jaki sposób w tym świecie dzieją się sprawy. To wszystko jest po to, żeby człowiek miał przekonanie, że warto czynić dobro, że warto robić dobre rzeczy, warto walczyć ze złem, choćby było to bardzo trudne. I wśród tych różnych rzeczy, na które wskazuje Sokrates w rozmowach ze swoimi uczniami, pokazuje on przede wszystkim, że nie tylko kosmos, ale także ciało człowieka jest w sposób sensowny zorganizowane. Że mamy pewne narządy, które służą konkretnym celom. Mamy ręce, którymi możemy pewne rzeczy brać do ręki i robić coś z nimi. Mamy oczy, którymi możemy patrzeć na świat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszą rzeczą, którą ma człowiek, która pozwala mu inaczej do świata podchodzić niż każde inne zwierzę, każda inna rzecz pod słońcem, to jest jego rozum. Człowiek posiada rozum i w związku z tym Sokrates chce przekonać swoich uczniów o tym, że bogowie opiekują się ludźmi po to, aby jego słuchacze byli rozsądni, aby kierowali się rozsądkiem. To jest takie ładne greckie słowo, nazywa się sofrozyne. Sofrozynek później będzie określane po prostu terminem roztropność. I bardzo podobnie można powiedzieć, jeśli byśmy przeczytali później ucznia Sokratesa najsłynniejszego, czyli Platona, w 10 Księdze Praw tenże Platon, rozważając Bożą opatrzność, rozważając to, jeszcze to się nie nazywa opatrzność, ale już jakby istnieje idea opieki bogów nad światem, że bogowie się światem opiekują i Sokrates to jakby zaczął, a Platon to kontynuuje, mówiąc, że jest to jakby wstęp nie tylko do dobrego postępowania człowieka, to rozważanie Bożej opieki, ale także jest to wstęp do tego, jak ustanawiać prawo w państwie. Że prawa w państwie nie mogą być jakby obok tego, w jaki sposób bogowie światem zarządzają, tylko muszą się wpisywać w to, co widać wtedy, kiedy zaczynamy rozważać cały świat. I zobaczmy, że z tych dwóch bardzo krótko wspomnianych, bo można by tu bardzo długo mówić o tym, jakże mądre są te rozważania Platona, wcześniej także Sokratesa, które przekazane nam zostały przez Ksenofonta. Ale tutaj bardzo wyraźnie pojawia się jeden wątek, który ciągle towarzyszy tym rozważaniom. Skoro bogowie w sposób taki sensowny wszystko ustawiają, skoro w tym świecie jesteśmy w stanie odnaleźć porządek i skoro nasze ciało nawet jest zorganizowane, czy jest zrobione w sposób celowy, w sposób sensowny. Do czegoś służą nam ręce, uszy, oczy, nogi i przede wszystkim rozum. To nasze naśladowanie bogów polega przede wszystkim na używaniu rozumu. Czyli na tym, że w naszym życiu staramy się kierować rozumem. Ja za chwilę jeszcze wrócę do tego w bardziej szczegółowy sposób, ale chciałbym już tu w tym miejscu to podkreślić, że to zawdzięczamy przede wszystkim Grekom. A teraz od I wieku przychodzą nowi Grecy. Proszę pamiętać, że jak mówimy o Grekach, to trzeba ich trochę oddzielać, bo byli Grecy, którzy byli poganami, ale także ojcowie Kościoła, którzy uczyli się w tamtych czasach, którzy dorastali w tamtych czasach i mówili po grecku, też byli Grekami, ale już nie byli poganami, tylko byli chrześcijanami. I ojcowie Kościoła, którzy znali dokładnie, przecież każdy z nich się wychowywał na Platonie, na Ksenofoncie, oni to czytali w szkołach. W związku z tym, jeśli ci właśnie ojcowie Kościoła w sposób taki można powiedzieć, naturalny, nasiąkli tymi prawdami, to w momencie, kiedy oni jako chrześcijanie do nich podchodzą, to przyjmują je z całą rozciągłością, ale pokazują więcej. Tak jak mówiłem, dla nas ta idea opatrzności Bożej jest głębsza i jeszcze bardziej się otwiera. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że ta sensowność Bożego planu, to pokazywanie się Bożego planu, tego porządku w życiu człowieka zaczyna się objawiać w momencie, kiedy Syn Boży wciela się i przyjmuje postać człowieka. Bóg w ten sposób pokazuje, że chce człowieka Raz, o, coś syczy, ale chyba słychać. Raz. Zawsze mnie dziwiło to, że jak się sprawdza mikrofon, to mówi się raz, a w kościele chyba się powinno mówić alleluja na przykład. Alleluja, alleluja. O, działa, dobrze. Ale oczywiście tak mi się zawsze wydaje, ale jak trzeba sprawdzić mikrofon, to mówię raz zamiast alleluja. To trzeba zmienić myślenie, trochę się nawrócić. W każdym bądź razie, wracając do ojców Kościoła, święty Grzegorz Nyssa, przede wszystkim, jego nam na myśli przede wszystkim świętego Grzegorza z Nysy, to jest IV wiek, bardzo ważny wiek w historii Kościoła. Jeśli na przykład jesteśmy na mszy w niedzielę, dzisiaj nie, ale jutro, to mówimy taki, powtarzamy ciągle wyznanie wiary. Ono było właśnie ułożone w IV wieku i Grzegorz z Nysy się bardzo przyczynił do tego, że ono ma właśnie taki kształt, z jakim mówimy je dzisiaj. Święty Grzegorz z Nysy, mówiąc o opatrzności Bożej, mówił, że ona się jakby pokazuje i objawia w ekonomii zbawienia. To znaczy, jeśli zobaczymy, że Bóg posłał na świat swego Syna, który umarł za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przyjdzie na końcu czasów, to w tym przede wszystkim objawia się plan Bożej opatrzności. To jest zupełnie niezwykłe i także Grzegorz Nysy nam to bardzo mocno potwierdza, że jakby dokłada do Platona, którego świetnie zna, dokłada ten nowy wymiar, że my jako chrześcijanie jesteśmy w stanie powiedzieć: Platonie, miałeś rację, ale my wiemy lepiej, bo my widzimy to lepiej dzięki temu, co się stało na krzyżu, dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał i dzięki temu, że możemy przez to dążyć do zbawienia. I zobaczmy, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego ja o tym mówię. Nie tylko dlatego, żeby pokazać, że jak stare jest to przekonanie, że naśladowanie czy współpraca z Bożą opatrznością to jest używanie rozumu. Zaraz będziemy mówić dokładniej, na czym to polega. Ale chcę również pokazać, że to jest bardzo ważne, że już od czasów starożytności człowiek zastanawiał się nad swoją drogą w życiu, nad tym, w jaki sposób moje życie może być dobre. I w związku z tym, żeby moje życie było dobre, ja muszę się kierować jakimiś zasadami. Muszę wiedzieć, że są pewne prawdy. Muszę wiedzieć, kim jestem, jak wygląda świat, w którym jestem. Że nie da się żyć obok świata. I muszą być pewne prawdy, na których człowiek jest się w stanie oprzeć. Muszą być pewne prawdy, do których zawsze można się odwołać. I zobaczmy, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko wydaje się być płynne, kiedy wszystko zdaje się pływać, kiedy na przykład tak popularne jest stwierdzenie, że zasady są po to, żeby je łamać. Dzisiaj chyba też potrzebujemy bardzo mocno takiego spojrzenia właśnie poprzez tę prawdę opatrzności Bożej na moje życie i na cały świat, na dzieje naszego narodu, na dzieje świata i w ogóle na to, w jaki sposób mamy wszystko w naszym życiu układać. Właśnie poprzez to, że opatrzność Boża gwarantuje nam, że pewne rzeczy są niezmienne, że Boży plan jest zawsze taki sam, że choćby cały świat zwariował i choćby wszyscy już zupełnie pogłupieli, to jednak plan Boży jest zawsze ten sam. Bóg każdego z nas chce doprowadzić do zbawienia. I właśnie w Synu Bożym, w Jego śmierci, zmartwychwstaniu, najlepiej można zobaczyć, że ten plan się realizuje. Że to nie jest tylko obietnica, ale to już się dzieje. I w związku z tym nie możemy wątpić w to, że Bóg zwycięża, że Bóg doprowadza wszystko do końca i że tak naprawdę każdy z nas będzie za zło ukarany, a za dobro nagrodzony. I tutaj pierwszy taki element też, którą chciałem jakby się posłużyć, bo zobaczmy, że jak myślimy o opatrzności Bożej i o tym, że ona doprowadza do końca, że ona doprowadza czy prowadzi do sądu ostatecznego, to zazwyczaj zapominamy, czy zazwyczaj myślimy o tym, że sąd Boży polega na tym, że Bóg ukaże tych złych. No i dzisiaj strasznie się niektórzy buntują, że ksiądz na kazaniu straszy piekłem. Dzisiaj chyba już nie ma takich księży, wszyscy już zrezygnowali ze straszenia piekłem, ale ja straszę piekłem, ale nie dlatego, żeby tylko postraszyć, tylko dlatego, żeby pokazać, że my często właśnie myślimy o sądzie Bożym w ten sposób, jak my myślimy o sądach naszych ludzkich. Jeśli ktoś staje przed sądem, jakiś ktoś oskarżony o coś, to załóżmy, że sąd jest zawsze sprawiedliwy, no to wydaje wyrok, prawda, skazujący tego kogoś na jakąś karę. A sąd Boży nie polega tylko na skazywaniu na karę. Sąd Boży polega na tym, że Bóg także nagradza sprawiedliwych. I o tym bardzo często zapominamy. Opatrzność Boża to jest, można powiedzieć, ten przymiot Boży, który bardzo ściśle współpracuje z Bożą sprawiedliwością. A sprawiedliwość to nie jest tylko karanie za zło i pokazywanie konsekwencji zła, ale także nagradzanie za dobro. Bóg przygotował wszystkim, którzy Go miłują, niezwykłe, wielkie, niewyobrażalne dobra. I właśnie myśląc o sądzie, myśląc o tym, co jest na końcu planu Bożej opatrzności, trzeba o tym zawsze pamiętać. Po tych słowach możemy troszeczkę głębiej wejść w pierwszy z elementów, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Rozgadałem się, mikrofon przeszkadza, już czas mija, a ja jeszcze nie zacząłem tego, co najważniejsze, ale już się zwijam i zaczynam przechodzić do konkretów. Otóż w momencie, kiedy Grecy zastanawiali się, to bardzo jest też ciekawe, że oni najpierw odkryli tę prawdę, że bogowie opiekują się światem. Odkrywając tę prawdę, to jest też niezwykłe, jeśli będziecie chcieli, możecie spróbować sobie przeczytać 10 Księgę Praw Platona. Jest to bardzo ciekawa lektura, wcale nie taka trudna, można spokojnie sobie ją przeczytać. Bardzo jest ciekawe, że tam odkrywając tę prawdę o opiece bogów nad ludźmi, Platon powoli dochodzi do wniosku, że to nie są jacyś bogowie, tylko to jest jeden Bóg. I kiedy dalej zastanawia się nad tym, jakby to nazwać, jakby nazwać tę opiekę bogów nad światem, to nie u samego Platona, ale później u dalszych filozofów pojawia się termin pronoia, a dokładnie pronoia po grecku. I to jest bardzo ciekawy termin, bo on składa się z dwóch takich słów. Słówka czy przedrostka pro, który oznacza, że coś jest uprzednie, wcześniejsze, i słówka nous, które oznacza rozum, intelekt, pojmowanie, rozumienie czegoś. Czyli pronoia oznacza po prostu jakieś uprzednie myślenie, tak dokładnie. A gdybyśmy jeszcze głębiej zagłębili się w to słowo, to pronoja tłumaczy się, zanim jeszcze zacznie tłumaczyć się w języku greckim jako opatrzność, tłumaczy się jako zamysł, jako intencja, jako rozmysł. Trudne słowo, ale chyba dobre. Otóż w związku z tym, jeśli byśmy zapytali Greków, co to znaczy robić coś z pronoją, czy robić coś pronoetycznie, to odpowiedzieliby, to oznacza działanie z pewnym zamysłem. Czyli nie tak, że coś się zdarza, na przykład człowiekowi zdarzyło się w życiu to czy tamto, ale on planuje, myśli i robi coś, dlatego że taki wcześniej miał pomysł, taki wcześniej miał zamysł. I ten zamysł realizuje. Zobaczmy, że to jest piękne właśnie dlatego, że takie jest dokładnie działanie Bożej opatrzności. Pan Bóg niczego nie robi przez przypadek. Pan Bóg zawsze, w Jego wszechwiedzy, zawsze jest najpierw to, w jaki sposób coś ma wyglądać, a później dokłada do tego aktu wszechwiedzy, tego, który jest zawsze taki sam, bo przecież Pan Bóg jest niezmienny i wieczny, dokłada swoją wolę. Dokłada wolę, która sprawia, że to się staje, że to się dzieje. Czyli działanie doskonałe, działanie Boże, działanie opatrzności Bożej jest zawsze takie, że najpierw Pan Bóg myśli o czymś. Tutaj w przypadku Pana Boga ciężko mówić o najpierw i później, ale że Pan Bóg o tym myśli i to się dzieje. Pan Bóg niczego nie robi przypadkiem. I myślę, że powoli nam się tu rysuje w związku z tym sposób naśladowania Bożej opatrzności, który możemy wcielać w nasze życie, to jest robienie wszystkiego z rozmysłem. Naśladowanie Bożej opatrzności właśnie w tym, że ja wpisuję plany mojego życia, plany mojego każdego dnia właśnie w plany Bożej opatrzności. W związku z tym możemy zadawać sobie następujące pytania. Co mogę zrobić, żeby moje życie było dobre? Żeby mój dzień dzisiejszy, który jest przede mną, nawet od teraz do wieczora, był lepszy niż wczorajszy. Co mogę zrobić, by w moim życiu być bliżej Boga? I w końcu, co mogę zrobić, aby poznać lepiej plany Boże i lepiej je realizować? I zobaczmy, że to robienie wszystkiego z rozmysłem nie oznacza tylko jakichś takich wielkich planów. Większość z nas chyba nie jest młodymi ludźmi, którzy mogą sobie zaplanować, powiedzmy, że w życiu zostanę baletnicą albo w życiu zostanę kimś tam, prawda? Tylko jakby mamy swoje życie, mamy już ustalone pewne rzeczy. Wiemy, kim jesteśmy, mamy żonę, męża, dzieci, wnuki czasami. Co to dla nas znaczy, to czynienie wszystkiego z rozmysłem? A to znaczy, że na przykład na porannej modlitwie możemy zastanowić się nad tym, co tego dnia mnie czeka. Czy tego dnia idę do lekarza? Czy tego dnia będę musiała coś załatwić? Czy tego dnia się z kimś spotkam? I można bardzo konkretnie zadać sobie pytanie, co mam zrobić, żeby to spotkanie z kimś było lepsze. Mogę sobie na przykład taką intencję wzbudzić, taki zamysł, żeby było mniej plotek, a więcej wartościowych słów w tej mojej rozmowie. Mogę mieć taki zamysł, że nie będę narzekać, kiedy znajdę się u lekarza albo w urzędzie, że wykaże się większą cierpliwością. Zobaczmy, jakże wiele rzeczy do zrobienia, takich malutkich, na co dzień. To jest właśnie współpraca z opatrznością Bożą. Ja mam jakiś zamiar odnośnie tego, co zrobić, żeby mój dzień był lepszy. I staram się to wcielić w życie. To jest do porannej modlitwy. Można dołożyć sobie prośbę o to, żeby opatrzność Boża mnie strzegła, żebym ja potrafił jej ufać, ale także można sobie dołożyć właśnie taką intencję. Takie coś, taki zamysł. Jaki jest mój zamysł na ten dzień, na ten konkretny dzień, na tą sytuację, która jest przede mną? Zobaczmy, jeśli dzisiaj patrzymy na przykład na młodych ludzi, którzy idą do pracy. Ja to widzę bardzo często, bo widzę studentów, którzy kończą studia, których uczyłem i którzy idą do pracy, wychodzą za mąż, żenią się i w pewnym momencie pytają, dlaczego moje życie jest takie byle jakie? Dlaczego wszystko u mnie w moim życiu jest takie mdłe? No i nie rozumieją zupełnie tego i myślą, że szczęście w życiu to jest coś, co się zdarza. Szczęście w życiu, czy dobre życie to jest coś, co niektórym się wydarza, a niektórym się nie wydarza. A opatrzność Boża uczy nas tego bardzo wyraźnie, że dobre życie to nie jest coś, co się zdarza. Oczywiście są różne przypadki w życiu, ale dobre życie to jest przede wszystkim to, na co się pracuje, co się zamierza, co się realizuje. To jest to, co ja chcę osiągać. I teraz ja takiego człowieka młodego czasem pytam, jak ty wyobrażasz sobie swoje życie? Co byś chciał, żeby twoje życie było szczęśliwe? Co ci jest potrzebne teraz tutaj do twojego szczęścia w życiu? Żeby ono było lepsze, żeby było tak, jak byś chciał. I nie takie, że o, zamiast bycia urzędnikiem w biurze chciałbym być gwiazdą rocka. No bo to jest bez sensu, prawda? Planowanie takich rzeczy, których nigdy nie osiągnę, dlatego że nie mam nawet talentu muzycznego. Ale co byś teraz chciał? I tacy ludzie bardzo często nie potrafią odpowiedzieć, co jest im potrzebne do poprawy ich życia. To jest pierwsze pytanie, co byś chciał? Warto czasem prosić Boga o te rzeczy, które byśmy chcieli, żeby się zmieniły. Ale drugie pytanie, jeszcze ważniejsze, jest takie. Co możesz zrobić? Co możesz zrobić, żeby poprawić swoje życie, żeby poprawić życie tego, który jest twoim najbliższym, męża, żony? Co możesz zrobić, żeby w twojej pracy było lepiej, żeby nie było takiej atmosfery ciężkiej, żeby jakoś to rozładować? Co możesz zrobić w stosunku do dalszej rodziny? W jaki sposób można pomnażać tutaj dobro? Zobaczcie, że chcę bardzo jakoś tak jasno pokazać, że chodzi nam o konkretne rzeczy. To nie są jakieś takie wydumane, nie wiadomo jakie wielkie rzeczy, tylko konkretnie dzisiaj. Co mogę zrobić? Warto takie coś dołożyć do porannej modlitwy. Drugi element tutaj bardzo wyraźny jest taki, może zanim do niego przejdziemy, jeszcze jeden przykład, bo mamy jeszcze chyba chwilę czasu i mogę go przytoczyć, żeby lepiej to rozumieć. Otóż zobaczmy, świetny przykład, to jest olimpiada, bo tym żyjemy, większość z nas ogląda i mamy sukcesy polskich skoczków, prawda? I widać tam bardzo wyraźnie jedną rzecz, że mistrzem świata, bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja, żeby mistrzem świata został ktoś, czy tam mistrzem olimpijskim, ktoś komu się to zdarzy. Akurat mu wiatr powieje, akurat nie wiem, narty ma takie śliskie albo coś takiego. To może się zdarzyć raz, ale prawdziwy mistrz to nie jest ktoś, kto raz zwycięża dlatego, że mu się tak udało. Po prostu próbował nieskończoną ilość razy, skakał na iluś tam olimpiadach, no i na jednej akurat mu się udało, po prostu taki szczęśliwy traf. Prawda? To on wcale nie jest prawdziwym mistrzem, bo to nie zdarzyło mu się dlatego, że on to umie, tylko dlatego, że taki był traf. I teraz patrząc na naszą ekipę, tak mi się wydaje, to jakoś przebija się poprzez to, co oni mówią, że to jest wynik pracy. To jest wynik tego, że postawiono sobie pewne cele. Te cele zrealizowano, starano się realizować. Oczywiście czasami bywało lepiej, czasami gorzej, ale jest praca, jest działanie nieustanne. I jeśli my chcemy naprawdę współpracować z Bożą opatrznością, chcemy, bo przecież Pan Bóg dla nas też chce dobrego życia. On jest naszym Ojcem, który się nami opiekuje. To my też musimy próbować znajdować sobie takie cele, które możemy osiągnąć. pomyśleć, to najprostszy sposób współpracy z Bożą opatrznością, siąść i pomyśleć, co ja robię, dlaczego ja to robię, czy mogę robić lepiej, co zrobić, żeby jakaś drobna rzecz z mojego życia dzisiaj była lepsza. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, co zrobili z tą greckim pojęciem opatrzności, czyli pronoia, zamysł. To zrobili łacinnicy. Jak praktyczni Rzymianie trafili na tą ideę Bożej opatrzności, to przetłumaczyli to greckie słowo pronoia na prowidencja. Znowu mamy pro, ale tu już jest słówko videre, już nie rozumienie, tylko widzenie się pojawia. I praktyczni Rzymianie rozumieli to w ten sposób, że nie wystarczy wiedzieć, co się chce robić, trzeba jeszcze znaleźć dobre środki, trzeba wiedzieć, jak to robić. I zobaczmy, o tym trochę właśnie mówiłem, że już jakby nawiązując do tego wcześniej, że jeśli ja mam taki pomysł, że moja relacja z Bogiem będzie lepsza, jeśli będę chodzić codziennie na mszę świętą. I to jest naprawdę świetny pomysł. Chodzenie na mszę świętą to jest dobra rzecz przecież. Ale jeśli ja będę to robić, to na przykład zaniedbam jakieś obowiązki w domu. Albo na przykład kościół jest daleko, msza jest nie o tej porze i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu nierealne. W związku z tym, żeby mam taki cel, taki zamysł, który wykryłem właśnie na modlitwie, wykryłam w momencie, kiedy zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Najważniejsze jest dla mnie poprawa mojej relacji z Bogiem. To równie ważnym pytaniem od tego, co mam robić, jest pytanie, jak mam to robić. I tutaj trzeba się właśnie dostosować do tego, co możemy zrobić. Nie jest istotne to, co byśmy chcieli, co byśmy sobie wymarzyli, ale istotne jest bardziej, bo marzenia oczywiście też trzeba mieć, ale, bo one są też bardzo ważne, ale trzeba też mieć takie marzenia, które się dadzą zrealizować, bo jak się nie dadzą zrealizować, to czasami mogą doprowadzić tylko do frustracji. I teraz zobaczmy, bo może się rodzić pytanie, jak w takim razie to mam realizować? Jak uczyć się tego, żeby znajdować dobre środki, żeby rozumieć, jak to zrobić. I odpowiedź tu jest bardzo prosta. Jest taka stara praktyka, która w Kościele już przez jezuitów była głównie wprowadzana, mianowicie codzienny rachunek sumienia. Na tym codziennym rachunku sumienia wieczornym można się zastanowić nad tym, jaki był ten dzień. Czy był dobry, czy był zły. Za dobro podziękować, za zło przeprosić. Ale rozważanie codzienne, szczegółowe moich porażek, to jest uczenie się na błędach. I w związku z tym, jeśli ja potrafię poświęcić tą chwilkę na przejrzenie w głowie mojego dnia i zastanowienie się nad tym, ile słów niepotrzebnych padło, ile było słów pięknych, ile było niepotrzebnych rzeczy, które się zrobiło, a ile było takich, które po prostu aż dumą napawają, to wtedy uczymy się powoli tego, jak uczynić coś, co jest dobre. I zobaczmy, że to jest właśnie takie bardzo praktyczne również podejście, że żeby nauczyć się dobrze postępować, żeby nauczyć się także tej współpracy z Bożą opatrznością w tym, jak ta Boża opatrzność do celu doprowadza pewne rzeczy. To trzeba myśleć o tym, trzeba to rozważać, trzeba znać siebie. To chyba większość mistrzów życia duchowego mówi o tym, że poprawa czy droga życia duchowego zaczyna się wtedy, kiedy człowiek poznaje siebie. I moja droga z opatrznością Bożą, moja droga współpracy z opatrznością na co dzień też zaczyna się od tego, że ja muszę znać siebie, wiedzieć, jak ja postępuję, wiedzieć, gdzie najczęściej upadam, co wymaga poprawy, jaka wada musi być usunięta, żeby moje życie było lepsze. Muszę znać siebie, a takim pierwszym, najprostszym sposobem poznawania siebie jest codzienny, wieczorny rachunek sumienia, w którym jakby możemy przyjrzeć się nam samym przez pryzmat naszych uczynków. I teraz zobaczmy, skoro Jego opatrzność działa nie tylko w taki sposób, że wyznacza najlepsze cele, ale także najlepiej realizuje te cele. Ta opatrzność jest czymś doskonałym. To my, naśladując Bożą opatrzność, powinniśmy nie tylko znajdować sobie dobre rzeczy, które chcemy zrobić, ale także powinniśmy umieć te rzeczy realizować. No, znowu widzimy, że to jest jakby oczywiste tutaj. I na koniec jeszcze, ja to tak pomyślałem, że będzie za chwilę msza święta, będziemy kontynuować tą konferencję troszeczkę w czasie homilii, ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć, bardzo wyraźnie zachęta. Nie wystarczy to, żeby znać cel, wyznaczyć sobie cel. Nie wystarczy wiedzieć, jak ten cel zrealizować. Trzeba się jeszcze za to wziąć. Trzeba niestety to zrobić. I ja z nieustanną, znaczy jak można powiedzieć, nawet dla siebie, jak siebie usiłuję zachęcić do zrobienia czegoś, to zaczynam się zastanawiać, ile ja potrafię poświęcić energii czemuś, co, na czym mi zależy. Tutaj podam przykład mojej znajomej, która wybierała się z dziećmi, z twoją trójką dzieci i z mężem w góry na narty. Ponieważ to jest taniej, jak się weźmie samochód, pojedzie gdzieś. Wiadomo, trójka dzieci, piątka, no to wcale nie tak prosto finansowo się napiąć i to zrobić. Więc no, postanowili pojechać samochodem. No i mąż się zorientował, że trzeba kupić łańcuchy na koła. Więc dzwonię do niej w jakiejś tam sprawie, bo my współpracujemy też w sprawie, tak, w sprawach naukowych. Dzwonię tam jej coś spytać i pytam, a co tam słychać u męża? A mąż się właśnie doktoryzuje z łańcuchów na koła samochodowe. To znaczy, ona tak trochę prześmiesznie mówiła o tym, że żeby zakupić łańcuchy, no to trzeba wiedzieć jakie, które są lepsze, które są gorsze, jest tyle rodzajów i tak dalej. I on ma takie podejście, że robi to solidnie, porządnie, czyli jak ona to nazywa, doktoryzuje się właśnie z łańcuchów samochodowych. On potrafił siedzieć dwa dni, przeglądać setki stron internetowych tylko po to, żeby znaleźć te, które będą najlepsze. Oczywiście później kupił, okazało się, że w internecie wygląda to inaczej i tak dalej, ale dwa dni stracone. Jemu naprawdę na tym zależało. I warto sobie uświadomić, że my, jeśli chcemy naprawdę współpracować z Bożą opatrznością, to nie tylko musimy siąść i pomyśleć, ale później jeszcze to zrobić. Musimy właśnie, znaczy to jest, w tym przypadku jest to bardzo trudne, dlatego że jeśli postanawiamy poprawiać swoje życie, to to się prawie zawsze dokonuje małymi kroczkami. To nie jest tak, że się człowiek jest w stanie nauczyć się tej współpracy z opatrznością w sposób taki, że klik i już, dwa dni i już umiem, i już wejdzie. To niestety trzeba miesiąca na początek minimum, a później jeszcze długo, długo, na całe życie starcza takie uczenie się. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że nie mówię do ludzi, którzy nie umieją dokładnie, tylko chcę was zachęcić, chcę jakby pokazać wam, że te moje wysiłki do tego, żeby mieć lepszą relację z Bogiem, żeby mieć lepsze życie, to jest coś, co można zorganizować. Właśnie choćby wokół opatrzności Bożej, która ma plan także dla mojego życia. I w związku z tym chcę, podsumowując już, mówiąc ostatnie słowa, zachęcić do następujących rzeczy. Tak już bardzo konkretnie, co można zrobić i o czym trzeba pamiętać. Zdaje się, że centrum tutaj jeszcze będzie rozsyłało to w postaci jakiegoś wyciągu z tej konferencji, więc będzie można sobie to jeszcze przypomnieć. Natomiast chciałbym, żeby to wybrzmiało na koniec bardzo wyraźnie, ta moja propozycja duchowości Bożej opatrzności. Po pierwsze, ranna modlitwa, znaczy ja to tak zorganizowałem, może być może dlatego, że to u mnie tak działa, więc chcę wam trochę sprzedać to, co jakoś mi się udaje i co uważam, że w związku z tym da się zrealizować. Zorganizowałem to właśnie tak, że pomiędzy poranną i wieczorną modlitwą. Ja też, jak mam okazję rozmawiać, to zachęcam bardzo do tego. To jest taka stara tradycja Kościoła. Rano i wieczorem się modlimy. Ktoś mi mówi na przykład, że on wieczorem się może skupić, rano to nie. No ale wystarczy jakiś znak krzyża zrobić rano, coś jakoś wejść w życie z Panem Bogiem. To ten dzień zupełnie inaczej wygląda. To tego nie można tak odrzucać, mówiąc, że wolę się modlić rano albo wieczorem. Wieczorem też jest bardzo ważne, żeby poprosić choćby o dobrą noc, bo nie zawsze ta noc jest dobra. Człowiek może spać 8 godzin i obudzić się niewyspany. Starsi wiedzą, że tak może być. Poranna modlitwa. Do porannej modlitwy to mogą być krótkie akty strzeliste. Prawda? To nie musi być nic specjalnego. Można pamiętać w czasie porannej modlitwy o powierzeniu się opatrzności Bożej, czyli jakimś akcie zaufania. O tym mówiliśmy. Można dołożyć prośbę o to, aby Bóg dał nam poznać swoje plany na dziś. Można pomyśleć o tym, co tego dnia mnie czeka i zrobić jakąś konkretną intencję. Ja dzisiaj chcę zrobić jedną rzecz. Panie, pomóż mi, żeby to mi się udało. I to tyle. Prawda? Czyli zadanie na każdy dzień. Planowanie. Opatrzność Boża to jest plan. Jeśli ja chcę współpracować z Bożą opatrznością, muszę planować. Proszę księdza, jak ja mam planować, mówi mi pewna pani, skoro ja mam już 82 lata i siedzę w domu cały dzień. Ja mówię, a to oznacza, że nie możesz na przykład przypomnieć sobie kogoś, za kogo trzeba się pomodlić i zrobić to. Czy to oznacza, że nie można zmusić się do tego, czy nakłonić się do tego, żeby ogarnąć trochę mieszkanie, bo jest nieogarnięte. Zobaczmy takie proste, drobne rzeczy. Wprowadzanie porządku wokół siebie. Niezależnie od tego, ile człowiek ma lat, jak mieszka, jak jest majętny. To są rzeczy, które pomagają nam stawać się lepszymi. Aż do końca, aż do samej śmierci. I w końcu wieczorna modlitwa. Dodać do tej wieczornej modlitwy bardzo konkretnie dziękczynienie za przeżyty dzień i ten rachunek sumienia. Rachunek sumienia, rachunek, który musi być rachunkiem nie tylko strat, nie tylko zła, nie tylko uczymy się na błędach, bo to jest dobre, ale nie do końca. Uczymy się także na swoich sukcesach. Jeśli coś mi się udaje, to trzeba to robić. Jeśli mogę pomnażać dobro poprzez coś, co umiem robić, to trzeba robić tego więcej. A jeśli gdzieś szczególnie zawodzę, to znowu trzeba na to zwrócić uwagę i być może jest to okazja, żeby pracować właśnie nad tym. Amen. Za chwilę będzie msza święta, z tego co wiem. 10 minut cichej modlitwy, jakieś przygotowania muszą być. I za chwilę jeszcze chciałbym rozszerzyć to, o czym mówiliśmy tutaj, przez homilię w czasie Eucharystii. Amen. Dziękuję.